Halleluja, kochani. Niech tak będzie, niech będzie ogień. Halleluja. Gotowy? Tak? Ktoś jest gotowy? Halleluja. Chcę kontynuować dzisiaj temat Ducha Świętego. Pytanie jest takie, czy jesteśmy gotowi na Jego przyjście i na Jego przyjęcie. Wiem, że On jest pośród nas, wiem, że jest w każdym z nas. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, tak jak dzisiaj się modliliśmy. Ale chcę, żebyśmy sobie pewne rzeczy przypomnieli, dlatego chciałbym przejść i przypomnieć nam historię z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich, kochani. To jest taka sytuacja, w której Piotr z Janem głoszą Ewangelię i są potem złapani. Ale przeczytam. Wy macie tutaj od 21 do 31, ja zacznę od pierwszego wersetu czytać, tylko tak, żebyśmy złapali kontekst, dobrze? Postaram się w miarę szybko, tylko powiem, że kazanie będzie krótkie. I mam nadzieję, że potem będziemy się długo modlić. Dzieje apostolskie 4 od pierwszego rozdziału sobie czytam. Gdy oni przemawiali do ludu, mówimy o Piotrze i Janie, podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze. Byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że zmartwychwstanie jest w Jezusie Chrystusie. Schwytali ich zatem i osadzili pod strażą do następnego dnia, ponieważ zbliżał się wieczór. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000. Chwała Bogu. Następnego dnia natomiast zeszli się ci arcykapłani w Jerozolimie, ich przełożeni, starsi, znawcy prawa oraz arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego, postawili ich pośrodku i wypytywali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił, przełożeni ludu i starsi, ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy budujący, a który stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli arcykapłani, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli też sobie uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Polecili im zatem opuścić Wysoką Radę i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi, rozważali. Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. Jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Nie możemy jednak dopuścić, aby się to między ludem jeszcze bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im surowo, aby w tym imieniu już więcej do nikogo nie przemawiali. Wezwali więc ich i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa, lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, co jest słuszne przed obliczem Boga, słuchać bardziej was czy Jego, osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. I teraz zaczyna się ten fragment. Wtedy oni, po dodatkowych groźbach, zwolnili ich, nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. To, że nie znaleźli, oznacza, że szukali bardzo mocno. Do ich zwolnienia przyczynił się również fakt, że cały lud chwalił Boga za to, co się stało, szczególnie, że człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, liczył 40 lat. A teraz jest to, na czym bardzo chcę się skupić. Zaczynamy te kilka wersetów. Po odzyskaniu wolności, mowa o Janie i Piotrze, przyszli do swoich. Powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Zobaczcie, kochani, że po pierwsze przyszli do Kościoła i powiedzieli Kościołowi, co się stało. A Kościół co zrobił? A kurczę, a mnie dzisiaj boli głowa, a jejku, a mi się zepsuł samochód, a ja mam konia do nakarmienia albo osiołka do sprzedania. O tym myśleli? Co jest napisane? Że byli jednomyślni. Nie byli skupieni na sobie i na swoich sprawach tego dnia, ale byli jednomyślni w tym, co Jan i Piotr im powiedzieli. I dalej jest napisane, że wznieśli głos do Boga. Co zrobili? Władco zawołali, ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia. Najpierw w modlitwie podnoszą oczy na samego Boga. Nie na okoliczności, ale na Boga. Patrzą na Niego i przypominają sobie tą samą modlitwą, kim On tak naprawdę jest. On jest władcą, On jest stworzycielem nieba, ziemi, wszystkiego, co je wypełnia. On jest Bogiem, On stworzył też tych wszystkich arcykapłanów, tych wszystkich ludzi, co tam ich straszyli. I On ma władzę nad nimi, On panuje nad każdym człowiekiem, też nad nimi. I dalej czytamy tak o Bogu, który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w Twojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. Potem w tej samej modlitwie przypominają sobie, że nawet śmierć Chrystusa, Syna Bożego, była przez Boga zaplanowana. Bóg miał nad tym kontrolę. Wiedział, że jednego dnia ci ludzie się spotkają, żeby ukrzyżować Jezusa Chrystusa. I wypełnili w ten sposób Boży plan. Wszystko się wypełniło zgodnie z Bożym postanowieniem. Uczniowie też to rozumieją, że w Bożym planie może być tak, że... O, nie ma amen. Oni to rozumieją, bo oni są naśladowcami Chrystusa. I to samo, że oni wiedzą, co się dzieje i wiedzą, jakie mogą być konsekwencje, to dodaje im wiary i odwagi, ale wołają dalej. Najpierw patrzą na Boga, a potem wołają, a teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twoje słowo z przekonaniem i odwagą, gdy Ty ze swojej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. A więc modlą się, żeby Bóg zwrócił uwagę na te groźby. Modlą się tak, żeby ich ochronił, żeby bo nie chcą cierpieć z powodu Ewangelii, bo przecież oni noszą miłość do ludzi. Nie. Nie ma tego w ich modlitwie. Czytacie gdzieś tam, Panie Boże, to ochroń nas, bo my chcemy Twoją miłość zanieść do ludzi. Nie ma tam tego. Nie ma tego, bo oni są gotowi zapłacić cenę. Modlą się raczej, żeby nie zwątpić, i żeby mieć odwagę, by głosić z przekonaniem, żeby inni poznali Chrystusa za wszelką cenę. Nie ich życie jest dla nich najważniejsze. Modlą się oczywiście, żeby Bóg działał przez znaki i cuda, bo wiedzą, że nie ma innego wyjścia, że potrzebują Jego i że tylko kiedy Bóg przyzna się do słowa, które głoszą, tylko wtedy to może ich ocalić. Kiedy Bóg się po prostu do nich przyzna. Bo tylko to się może stać. Chociaż nie zawsze tak jest. Bo kiedy mamy sytuację Szczepana, kojarzycie Szczepana z Nowego Testamentu? On żył w Duchu Świętym, działy się cuda przez niego. I tak go ukamienowali. I oni swoją postawą pokazują to, co apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan. Takie małe wtrącenie. Jest napisane, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I oni tego nie mówią, ale to robią. Paweł to opisał, tą postawę, ale oni tą postawą po prostu żyli. Wracając do ostatniego wersetu tego fragmentu. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli. Amen? Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Zstąpił Duch Święty czy nie? Aż się zatrzęsło miejsce. A czemu zstąpił? Może dlatego, że pomodlili się takimi, a nie innymi słowami. Nie. Stąpił, bo wiecie, Duch Święty patrzył na ich serca. Bóg zawsze patrzy na serce człowieka, znał te serca. Wiedział, że ta modlitwa jest prawdziwym wyznaniem ich serc. Że chcą z odwagą Bogu służyć. Nie szukają poklasku, nie szukają czegoś dla siebie. Ale my też, kochani, patrzę na was, ja wiem, że pragniemy, żeby nasze serca jeszcze bardziej pragnęły Boga i chcemy z Nim żyć i chcemy Mu służyć. Jest ktoś tutaj taki? Amen? Jest kilka osób, ze cztery. Kochani, zatrzęsło się to miejsce i wszyscy bez wyjątku zostali napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy, to znaczy wszyscy. Nie, że tam jakiś Józef skądś tam, nie. Albo jakiś inny Natanael może akurat dzisiaj nie miał dnia. I nasze serca też wołają. Ja wierzę, że wołamy do Boga, że chcemy być posłani. Chcemy Bogu służyć, chcemy dla Niego żyć. Wołamy, poślij mnie, napełnij mnie, zanurz mnie w Duchu Świętym. A dlaczego tak myślę, że to jest prawda? Czemu jesteście tacy smutni w ogóle? Duch Święty tu jest od samego początku nabożeństwa. To jest niesamowite. Halleluja. Ja wiem to dlatego, że Słowo Boże jest prawdą i ono to mówi do nas. Przepraszam, że tak dużo chodzę, ale jestem podekscytowany. W liście do Rzymian w 6 rozdziale czytamy takie słowa. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierci, aby wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Tak, jesteś martwa, jesteś martwy w Chrystusie. Wiecie, co jest fajnego w byciu martwym? Że nikt cię nie może zabić. Już nikt ci nie może nic zrobić. Amen? Dalej słowo mówi, za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć. Aha, przepraszam, to czytałem. Jesteś jak Chrystus ukrzyżowany. I wiecie, co jest ciekawego jeszcze? Że nie ma w historii takiego przypadku, że ktoś sam zszedł z krzyża. Więc nie bardzo masz wyjście, musisz tam zostać. Jeśli jesteśmy złączeni w Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Tym bardziej. Jeśli umarłeś razem z Nim, tym bardziej będziesz żył jako zmartwychwzbudzony, wiedząc, że stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. I teraz kluczowe, jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Nie kiedyś tam po śmierci. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, wiemy, że z Nim będziemy żyć tu i teraz. Jeśli tak jesteśmy ukrzyżowani z Nim, tak będziemy z Nim prowadzić nowe życie tutaj. Życie z Bogiem w Duchu Świętym. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć nad Nim nie ma władzy, gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy, pisze apostoł Paweł, zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł właśnie tu pisze, uważaj się za martwego, a żyjesz dla Boga, a jeśli żyjesz dla Boga, to potrzebujesz Ducha Świętego. Nie da się żyć dla Boga bez Ducha Świętego. Potrzebujemy być wypełnieni Nim po brzegi. Nie dostać kropelkę w niedzielę. Ale musimy, to co Grażynka mówiła w świadectwie, musimy z Nim żyć na co dzień. Co się podoba Bogu Ojcu? Co On powiedział? O Jezusie Chrystusie powiedział. Chwileczkę. Pamiętacie w Ewangelii Marka, między innymi w Marka jest taki opis, kiedy Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, żeby dać się ochrzcić. I kiedy wychodzi z wody, jest napisane, że gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i ducha, który jak gołębica zstępował na niego. Z nieba rozległ się przy tym głos. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Chcesz być źródłem radości dla Boga? Amen? Ja chcę być źródłem radości dla Pana Boga, dla mojego Ojca w niebie. Ale źródłem radości dla Boga jest tylko Jego umiłowany Syn. A Jego umiłowany Syn powiedział, że kiedy pójdzie do Ojca, to pośle innego Pocieszyciela. I w miejsce Jezusa Chrystusa posyła nam Ducha Świętego, w którym to Bóg, Ojciec ma upodobanie. I ten Duch jest w Tobie i we mnie. Amen. Ale czy czujesz się wypełniony Duchem Świętym? Prawdę. Każdego dnia. Ja? Nie. Ale chcę. Pragnę. Potrzebuję. Bo nie mogę inaczej żyć. Wiecie, w codziennym życiu nie umiem ani patrzeć tak, żeby nikogo nie zranić, ani słuchać tak, żeby nikogo nie zranić, ani tym bardziej mówić tak, jakby się podobało Duchowi Świętemu. Ani nie umiem mieć takich gestów, które są właściwe zawsze. Nie umiem, kiedy żyję sam. Chcę oddać Mu kontrolę. Czy ktoś chce iść w tą podróż? oddać Jemu kontrolę nad swoim życiem? Jezus powiedział, że jeśli ktoś mnie kocha i będzie wypełniał moje słowo, mój Ojciec otoczy go miłością, do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Amen? Wcześniej w Dziejach Apostolskich czytamy też ten fragment, kiedy miał miejsce to pierwsze wylanie Ducha Świętego. Pamiętacie je? Bo czytałem najpierw z 4 rozdziału. Już w 2 rozdziale jest napisane, a gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy. Byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. My też tu dzisiaj jesteśmy razem zgromadzeni. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki z ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. I wszyscy, patrzcie, znowu to samo. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Wiecie dlaczego wszyscy? Bo Pan Bóg nie ma ulubieńców żadnych. Żadnych ulubieńców nie ma. To nie ma znaczenia, w którym miejscu, nie wiem, tego pomieszczenia siedzimy. Amen? Tam z tyłu też jest Duch Święty. I tam za drzwiami też. Amen? Tak, tam też jest, tak. Nad Mariuszem. Amen. Wówczas Piotr powstał z 11, podniósł głos, wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. O co tu chodzi? Tu chodzi o to, mówi Piotr, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleje z mego ducha na wszelkie ciało. Piotr blisko 2000 lat temu mówi, oto w dniach ostatecznych wyleje ducha na wszelkie ciało. I on mówi, że jest w dniach ostatecznych, bo to się właśnie stało. Skoro oni żyli w dniach ostatecznych, to gdzie my jesteśmy? Potrzebujemy dużo bardziej Ducha Świętego. Prorokować będą, dalej mówi, prorokować będą wasi synowie i córki, wasza młodzież będzie mieć widzenia, a waszym starcom dane będą sny, nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha. Tam nie jest napisane, być może to zrobię. Bóg składa obietnice, a Bóg dotrzymuje obietnic. To się stanie i na wszelkie ciało zostanie wylany duch. Jeżeli mówimy o wszystkich, to zawiera też ciebie. I ciebie, 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 i mnie. Halleluja. Jeszcze zapomniałem o sobie. Czy pragniesz tego? Ja już kończę. Powiedziałem, że będzie krótko. Jedynym celem, dla którego tutaj dzisiaj przyszedłem i prosiłem Boga o to, było to, żeby rozpalić swoje i nasze serca do tego, żebyśmy pragnęli Boga. Żebyśmy pragnęli Ducha Świętego tu i teraz. I żebyśmy pragnęli oddać Mu całe swoje życie i kontrolę nad Nim. Ale czy pragniesz tego? Pytanie, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa? Bo Duch Święty jest gotowy, żeby przyjść. Wiesz, że On zawsze jest gotowy? Nie ma najmniejszego problemu nigdy. Jeśli pragniesz być z Nim, pragniesz Mu służyć i pragniesz żyć dla Niego, ale nie umiesz, to jesteś w najlepszym miejscu, żeby wołać. Bo On na pewno odpowie. Ja chciałbym, żebyśmy zaczęli się modlić już teraz. Już jest po kazaniu. Halleluja, Jezus. Halleluja. Panie, ja chcę wołać do Ciebie. Chcę modlić się. Panie, ponieważ nie wiemy, co robić i nie wiemy, jak żyć bez Ciebie, Panie. Ja nie chcę żyć już sam, Panie. I nie chcę żadnych sztucznych... Nie wiem, tak jak do ciasta się dodaje sztuczne zapachy i smaki, Panie. Nie chcę takiego duchowego życia, żeby symulować Ducha Świętego, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy być wypełnieni Tobą i pełni Ciebie w każdym dniu i w każdej chwili, Panie. Potrzebujemy być spragnieni Ciebie i modlę się o ten głód i pragnienie. Niech nasze serca będą jak spieczona ziemia, która woła o deszcz Ducha Świętego, Panie. Modlę się o to, żebyś tu dzisiaj to uczynił. Będzie muzyka, ale też możemy wychodzić. Jeżeli chcecie, proszę zespół modlitewny też do przodu. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy o cokolwiek, to możesz przyjść, będziemy się modlić o Ciebie. Ale chcę też, żebyśmy wołali, podczas gdy Emilka będzie grała, żebyśmy wielbili Boga i żebyśmy wołali, aby napełnił nasze serca. Jeśli chciałbyś czegoś doświadczyć i nie chcesz też się samo to modlić, też możesz wyjść do przodu. Będziemy się modlić. Halleluja, Ojcze, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś gotów odpowiedzieć na tą modlitwę. Dziękuję Ci, Panie, że nie ma rzeczy, której Ty nie chciałbyś zrobić w naszym życiu według Twojej woli, Panie. Dziękuję Ci, że chcesz nas prowadzić. Ja chciałbym usłyszeć więcej świadectw też o tym, co Bóg robi w naszym życiu. Ja mogę Wam przytaczać też. Kochani, jak Duch Święty prowadził w pracy, wielokrotnie mówił, zrób to, tego nie rób. Wybierz tą pracę, tej nie wybieraj. I to się wiązało z konkretnymi konsekwencjami później. I Jego prowadzeniem. To, że był w stanie zmienić moje życie, chociaż czasami byłem w gorszym miejscu, niż myślałem, że będę. Ale zmienił serce. I teraz możesz wołać do Niego. Wołajmy do Niego. Napełnij mnie, wypełnij mnie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Jeśli masz potrzebę, jeśli potrzebujesz modlitwy też o uzdrowienie, też czeka zespół modlitewny. Halleluja.